Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę ewolucji zarządzania łańcuchem wartości w obliczu współczesnych kryzysów, takich jak inflacja czy niestabilność geopolityczna. Autor stawia tezę, że tradycyjne podejście, oparte na wąskiej optymalizacji kosztów i logistyce, czyli sypuły Han, jest dziś niewystarczające. Jest wręcz niebezpieczne, gdyż buduje systemową kruchość. Zamiast tego proponuje przejście ku dojrzałemu modelowi łańcucha wartości, walce Han. Model ten integruje rygorystyczne standardy operacyjne z elastycznością relacyjną oraz etyką dobra wspólnego. Wykorzystując analogie historyczne, od rzymskiej standaryzacji, przez sieciowość jedwabnego szlaku, aż po finansową skalę kompanii wschodnioindyjskiej. Tekst dowodzi, że prawdziwa odporność organizacji nie wynika z perfekcyjnych prognoz. Kluczem jest budowa inteligentnych buforów, uczciwy podział ryzyka oraz prawda operacyjna w pomiarach. Ostatecznie zarządzanie łańcuchem wartości zostaje zdefiniowane nie jako technika ruchu towarów, lecz jako cywilizacyjna architektura odpowiedzialności. To system, w którym sukces ekonomiczny jest nierozerwalnie związany ze stabilnością społeczną i ekologiczną. Każdy łańcuch wartości weryfikuje pieniądz. Inflacja to test cywilizacyjny. Obnaża strukturę władzy i pokazuje, kto potrafi absorbować szok. Nawigacja ekonomiczna, czyli sterowanie organizacją przez sztormy, zakłada, że gospodarka jest zmiennym morzem. Prawdziwa odporność zaczyna się tam, gdzie prognoza zawodzi. Błędy w nawigacji prowadzą do strategicznego samookaleczenia. System niszczy zaufanie, gdy utrzymuje pozory płynności poprzez manipulację wartością. To współczesne psucie monety, obniżanie jakości przy zachowaniu dawnej narracji. Kluczowe jest odróżnienie kosztu od wartości. Koszt widać w rachunku. Wartość umożliwia trwanie systemu. W ekonomii łańcucha wartości nie pytamy, ile coś kosztuje, lecz ile będzie kosztować, jeśli tego zabraknie. Odpowiedzią na presję są trzy dźwignie: dynamiczne ceny, rygor kosztów i zapasy. Długo traktowano zapasy jako wroga efektywności. Idea Just-in-Zimmer redukowała koszty, lecz budowała kruchość. Kluczem są dziś inteligentne bufory, wynik analizy ryzyka i krytyczności komponentów. Zapasy mają być narzędziem odporności, a nie ofiarą kultu wydajności. Równie ważna jest elastyczna sieć dostaw, zdolna do szybkiej rekonfiguracji. Plan B jest tani, dopóki istnieje. Gdy go brakuje, plan A negocjuje z paniką. Księgowo wygląda to rozsądnie, lecz systemowo może osłabiać ogniwa, od których zależy całość. Dostawca pozbawiony płynności tnie jakość i staje się podatny na awarię. To często skutek własnej polityki zakupowej odbiorcy. Inflacja komplikuje też kontrakty. Bez mechanizmów renegocjacji, jak indeksacja czy klauzule waloryzacyjne, umowa staje się narzędziem przerzucania ryzyka, a nie zarządzania nim. Kluczowa jest tu etyka i przejrzystość w relacjach. Sytuacja jest niebezpieczna. Liderzy mogą ulec złudzeniu, że sztuczna inteligencja zdejmie z nich odpowiedzialność. Tymczasem odpowiedzialny pozostaje człowiek. Inflacja ma wymiar polityczny. Gdy ceny rosną, maleje zaufanie do instytucji i elit. Nawigacja ekonomiczna wymaga widzenia systemu w całości. Żaden koszt nie zostaje tam, gdzie go wpisano. Koszt podróżuje. Organizacja, która wycina nakłady na przyszłą produktywność, może uwięzić się w pułapce niskiej wartości dodanej. Kluczowe staje się inwestowanie w efektywność energetyczną i materiałową. Gospodarka cyrkularna i redukcja energochłonności stają się sztuką niebankrutowania. Pojawia się różnica między łańcuchem dostaw a łańcuchem wartości. Jeśli inflacja odsłania słabości strukturalne, odpowiedzią jest przebudowa całego systemu. Nawigacja ekonomiczna wymaga 5 zasad. Ceny muszą wynikać z kosztów i ryzyka. Oszczędności należy oceniać przez pryzmat kosztu awarii. Zapasy mają być instrumentem odporności. Inflacja powinna prowadzić do renegocjacji wartości, a nie tylko walki o cenę. Systemy upadają przede wszystkim wtedy, gdy tracą zdolność prawidłowego mierzenia wartości. Gospodarka to system zaufania. Dlatego nawigacja ekonomiczna bez pomiaru staje się intuicją. A intuicja pod presją bywa tylko elegancką nazwą paniki. Pytanie o wskaźniki to pytanie o prawdę operacyjną. Bez pomiaru nie mają korekty, a bez niej pozostaje już tylko public relations i ładne słowo transformacja. Problem pomiaru obrazuje figura rzymskiego zamówienia na głodne rekiny. Jeśli system mierzy jedynie powierzchowne parametry, może zaakceptować delfina jako rekina. W łańcuchu wartości nie wystarczy wiedzieć, że coś wykonano. Trzeba wiedzieć, czy osiągnięto cel. Pierwszym grzechem są wskaźniki próżności, które dobrze wyglądają w raporcie, lecz nie niosą realnej wartości. Ludzie zaczynają optymalizować zachowania pod miarę, a nie pod sens. Powierzchowny pomiar prowadzi do głębokich błędów. Trzecim grzechem jest ignorowanie czynników miękkich, zaufania czy reputacji. To one często decydują o trwałości łańcucha wartości. Model jedwabnego szlaku dowodzi, że relacje są infrastrukturą równie ważną co trasy. Czwarty grzech to mentalność silosowa. Poznawczy egoizm, gdzie lokalny sukces działu staje się globalną porażką systemu. Piąty grzech to patrzenie w lusterko wsteczne. Zamiast tylko danych historycznych, należy mierzyć sygnały wyprzedzające. Wskaźnik opóźniony mówi, uderzyliśmy w skałę. Wskaźnik wyprzedzający ostrzega na kursie, pojawiły się skały. Pomiar opóźniony ma wartość historyczną, lecz strategia wymaga sygnałów ostrzegawczych. Kolejnym błędem jest fałszywa precyzja. To błąd epistemologiczny mył dokładność obliczenia z trafnością rozumienia. Szkodliwa jest również zasada ustaw i zapomnij. System pomiarowy musi ewoluować wraz z systemem wartości. Dobry system powinien zaczynać się od pytania o teorię wartości. Pomiar łańcucha wartości powinien integrować 4 poziomy operacyjne, ekonomiczny, relacyjny oraz strategiczny. Kluczowe jest tu rozróżnienie między miarą efektywności a miarą skuteczności. Łańcuch wartości musi łączyć oba te podejścia, by nie produkować sprawnie braku wartości. Ile kosztuje brak zapasów? Drugiego dostawcy lub strategii wyjścia? Organizacje mierzą wydatki, lecz rzadko zaniechania. To one, naliczając odsetki w ciemności, prowadzą do katastrof. Kluczem jest odporność. Odporność to nie certyfikat na ścianie, lecz dynamiczny stan systemu. Obejmuje dywersyfikację dostawców, zapasy krytyczne oraz stabilność finansową partnerów. Równie ważne są miary etyczne, wpływ środowiskowy czy prawa człowieka. Ignorowanie tych czynników w świecie ESG to po prostu zła analiza ryzyka. Szczególnie niebezpieczny jest pomiar, który karze prawdę. Gdy zgłoszenie zagrożenia pogarsza wynik, ludzie zaczną je ukrywać. System musi nagradzać wczesne ostrzeganie, a nie tylko idealny rezultat. W przeciwnym razie organizacja tworzy kulturę powszechnego zaskoczenia kryzysem, o którym wielu wiedziało wcześniej. Rewizja wskaźników to akt higieny poznawczej. Bez niej KPI stają się skamielinami dawnych założeń. Pomiar ma wymiar polityczny. To, co mierzymy, staje się widzialne. Systemy pomiarowe powinny być częścią ładu, a nie wyłącznie kontrolingu. W łańcuchu wartości chodzi o zdolność wskaźników do mówienia nieprzyjemnej prawdy. Pomiar wskazuje miejsca silne i kruche, ale dopiero kryzys sprawdza, czy ta wiedza została zamieniona w zdolność działania. Wstrząsy geopolityczne nie są anomalią gospodarki. Są jej immanentną częścią. Błędem organizacji jest wiara, że kryzys zaczyna się w momencie jego ogłoszenia. On narasta wcześniej jako seria słabych sygnałów. Reakcja na globalnych wstrząsach przebiega w 3 fazach: przetrwania, adaptacji i transformacji. Przetrwanie wymaga ciągłości fizycznej i płynności finansowej. Organizacja musi wiedzieć, które zasoby są kluczowe. Kryzys uczy, że nie wszystko można kupić w chwili potrzeby. Adaptacja zaczyna się wtedy, gdy organizacja przestaje wyłącznie bronić ciągłości. Najważniejszą lekcję daje jedwabny szlak. Jego odporność wynikała ze zdolności do obchodzenia przeszkód. Współczesny łańcuch wartości potrzebuje tej samej inteligencji, alternatywnych portów, dostawców i źródeł energii. W fazie kryzysu kluczowa jest jakość informacji. Organizacja musi odróżnić sygnał od hałasu, czerpać wiedzę nie tylko z centrali, ale i z peryferii systemu. Adaptacja wymaga też elastyczności kontraktowej. Przetrwanie partnera może być warunkiem własnej odporności. Transformacja wymaga przyznania, że kryzys ujawnił błąd architektury. To prowadzi do analizy nadmiernej optymalizacji i braku buforów. Wszystkie wstrząsy sprawdzają jedno: czy organizacja projektowała tylko efektywność, czy także zdolność trwania. Nie wystarczy znać bezpośredniego kontrahenta, trzeba znać głąb całego systemu. Wiele firm odkrywa swoich dostawców dopiero w momencie kryzysu. Pandemia obnażyła prawdę, że łańcuch wartości to system ludzi, a nie tylko przepływ towarów. Wstrząsy geopolityczne są testem naiwności globalizacji. surowce, technologie czy porty stają się narzędziami władzy, a łańcuch wartości polem walki strategicznej. W każdym kryzysie kluczowa jest decentralizacja decyzji. Odporność wymaga prawa do decyzji lokalnej w ramach wspólnego standardu. Równie istotna jest komunikacja. Ludzie lepiej znoszą trudną prawdę niż elegancką mgłę. Należy jasno określić to, co jest nieprzekraczalne. Przede wszystkim życie i zdrowie ludzi oraz integralność produktu. Organizacja bez hierarchii działa chaotycznie. Strategia kryzysowa musi zacząć się od aksjologii. Czyli pytania o to, co chronimy za wszelką cenę. Istnieje jednak pokusa eksploatacji słabości innych. To krótkowzroczne. W długim terminie rodzi nieufność i bunt. Odporność systemu zależy od ochrony słabszych ogniw, bo mały dostawca bywa krytyczny. Państwo nie może być tylko obserwatorem. Musi budować zdolności strategiczne, mapować zależności i dbać o infrastrukturę bezpieczeństwa. Współczesne kryzysy rzadko występują w izolacji. Zarządzanie nie może być zatem sektorowe. Kluczem jest planowanie scenariuszowe. Nie chodzi o przepowiednie, lecz o budowanie zdolności wspólnych. Scenariusz ma po prostu zmniejszyć koszt zdziwienia. W długim horyzoncie wymusza to zmianę paradygmatu od optymalizacji do rezyliencji. Przyszłość należy do tych, którzy zbudują system zdolny przetrwać burzę. Taki system zna swoje zależności i posiada alternatywy. Taktyka i strategia uczą nas nie tylko dowozić, ale rozumieć architekturę procesu. Globalny łańcuch wartości GVC to nie tylko narzędzie zarządzania firmą. To model współczesnego porządku społecznego. Architektura władzy, zaufania i ryzyka. Jeśli łańcuch dostaw przemieszcza produkt, to łańcuch wartości rozmieszcza władzę. Pokazuje, kto definiuje standardy, a kto pozostaje niewidzialnym wykonawcą. To mapa zależności ekonomiczna i moralna, gdzie efektywność często maskuje koszty przerzucone na najsłabszych. Wartości materializują się w kontraktach i kluczowych wskaźnikach efektywności. Łańcuch wartości obnaża różnice między etyką deklarowaną a operacyjną. Model rzymski uczy, że władza nad wartością zaczyna się od władzy nad standardem. Kto ustala miary i procedury, ten dyktuje warunki wymiany. Władza może jednak wynikać z inteligencji sieci. Dobro wspólne to ułożenie systemu tak, aby tworzenie wartości nie niszczyło fundamentów jej dalszego generowania. Widzialność jest pierwszym aktem sprawiedliwości organizacyjnej. Drugim zaś jest głos słabszych ogniw docierający do ośrodków decyzyjnych. System nie może być głuchy, bo kto ignoruje głos słabszego ogniwa, sabotuje własną odporność. Kluczowy jest sprawiedliwy podział ryzyka i wiedzy. W wadliwych strukturach ryzyko spływa w dół, a wartość płynie w górę, tworząc pułapkę zależności zamiast partnerstwa. Niezbędne jest prawo do korekty, instytucjonalna pokora, która pozwala naprawić błędy. Rolą organizacji pośredniczących są tu czujniki. Bez nich dym zauważymy dopiero przy płomieniach. Fundacja Dobre Państwo to przykład myślenia o łańcuchu wartości w kategoriach obywatelskich. Taka instytucja nie produkuje przedmiotów, lecz wartość publiczną, język diagnozy, argumenty i presję na przejrzystość władzy. Surowcem są tutaj doświadczenia społeczne, luki prawne i energia ludzi. Produktem zaś zdolność wspólnoty do samonaprawy. W państwie, które często myli procedurę z rozwiązaniem, kluczowe jest mierzenie jakości zmiany, a nie tylko liczby wysłanych pism. Chodzi o przesunięcie obywatela z roli biernego odbiorcy decyzji do roli uczestnika projektowania reguł. Region, który rozumie swoje miejsce w łańcuchu wartości, może stać się laboratorium własnej przewagi. Wymaga to połączenia trzech poziomów: mikro, mezo oraz makro. Błąd wielu debat polega na izolowaniu perspektyw. Biznes mówi o kosztach, państwo o przepisach, a pracownicy o bezpieczeństwie. Tymczasem wszyscy opisują fragmenty tego samego systemu. Dojrzała polityka musi pytać, czy chcemy być peryferią cudzych technologii, czy współtwórcą standardów. Dobro wspólne to nie poezja przeciwstawiona ekonomii, to długi rachunek zysków i strat. Jeśli system ignoruje koszty społeczne, staje się łańcuchem ekstrakcji, a nie wartości. Wartość zawsze jest bowiem czyimś ryzykiem i czyjąś przyszłością. Siła współczesnych łańcuchów wartości bez etyki przypomni dominację kompanii wschodnioindyjskiej. Musimy połączyć rzymski standard, relacyjność jedwabnego szlaku i finansową inteligencję kompanii z cyfrowymi narzędziami oraz dobrem wspólnym. Silny łańcuch potrzebuje standardu, sieci i kapitału, lecz jego trwałość zależy od sprawiedliwości. Standard jest warunkiem zaufania. Standard usuwa chaos, określa miary i procedury. Może jednak stać się narzędziem dominacji, jeśli wyklucza słabszych. Musimy więc odróżnić standard zaufania od podporządkowania. Drugi filar to budowa sieci na wzór jedwabnego szlaku. Sieciowość daje odporność, ale nie może być wymówką dla braku odpowiedzialności. Trzeci filar to skala, jak w kompanii wschodnioindyjskiej. Lecz skala bez nadzoru prowadzi do katastrofy. Dominacji nie wolno utożsamiać z efektywnością. System, który uznaje swój interes za tożsamy z interesem świata, często buduje pomnik własnego upadku. Mierz wartość w całym cyklu życia. Obejmuje ona wszystko od projektu po utylizację. Odporność nie rodzi się z deklaracji, lecz z konkretnych struktur. Budują ją dywersyfikacja dostawców i płynność finansowa. Odporność jest kosztowna, ale kruchość bywa jeszcze droższa. Wymaga ona redefinicji efektywności, tak aby uwzględniała koszt awarii. Prawdziwa sprawność systemu nie polega na tym, by łańcuch był najcieńszy, lecz by nie pękał pod pierwszym ciężarem. Szósty filar to zarządzanie danymi jako dobrem strategicznym. Asymetria informacji staje się tu asymetrią władzy. Kto posiada dane, ten widzi system. Dojrzały łańcuch wartości musi odróżnić poufność uzasadnioną od tej będącej narzędziem dominacji. Obywatelska korekta zmusza rynek i państwo do zauważenia pracy niewidzialnej, nadużyć czy kosztów środowiskowych. To alarm przeciwpożarowy. Prawo organizuje zaufanie i odpowiedzialność. Dobre prawo nie zastępuje celu, ale bez niego podróż staje się kosztowna i niebezpieczna. Cyfrowa zmiana musi być podporządkowana doktrynie wartości. Kto odpowiada na te pytania, buduje odporność. Doktryna ta nakłada na państwo obowiązek ochrony łańcuchów wartości, gdyż ich pęknięcia generują skutki publiczne. Wymaga to precyzyjnego mapowania zależności i realnej zdolności do interwencji. Regiony z kolei muszą przestać być biernymi odbiorcami strategii centrum, powinny stać się aktywnymi projektantami wartości. Organizacje obywatelskie zaś mają wskazać, gdzie znika odpowiedzialność. Prawdziwe pytanie brzmi: kto zaprojektuje system sprawny i odporny, który będzie jednocześnie osadzony w dobru wspólnym? Łańcuch dostaw pyta, czy rzecz dotarła. Łańcuch wartości pyta, jaki świat został wytworzony po drodze. To różnica cywilizacyjna. Pierwsza lekcja z Rzymu mówi, nie ma trwałej wartości bez standardu. Zanim zaczniesz skalować, zbuduj miarę. Druga lekcja z jedwabnego szlaku uczy, że odporność wyrasta z sieci i relacji, a nie tylko centralnej kontroli. Trzecia lekcja z kompanii wschodnioindyjskiej ostrzega, sprawność bez etyki zmienia łańcuch wartości w łańcuch ekstrakcji. Standard bez relacji jest sztywny, a relacja bez standardu krucha. Współczesny łańcuch wartości musi być systemem prawdy operacyjnej. System pomiarowy musi obejmować nie tylko koszty i jakość, ale też odporność oraz zaufanie. Pieniądz jest nośnikiem zaufania. Kryzysy i wojny są immanentnymi warunkami gospodarki. Przetrwanie wymaga buforów, decentralizacji i kultury uczenia się. Przyszłość należy do tych, którzy zbudują system zdolny przetrwać burzę. Łańcuch wartości to kategoria państwowa, regionalna i obywatelska. Fundacja Dobre Państwo buduje tu łańcuch odpowiedzialności. Przekształca rozproszone problemy w konkretne diagnozy i presje na instytucje, co jest produkcją wartości publicznej. Regiony nie mogą być tylko biernym miejscem inwestycji. Muszą stać się architektami własnej przewagi poprzez wiedzę i instytucje dialogu. Nowoczesna polityka musi odejść od fetyszu samego napływu kapitału. Region powinien pytać inwestora o badania i rozwój, o lokalnych dostawców oraz trwałe kompetencje. Dobro wspólne to prawo, zaufanie i bezpieczeństwo. Doktryna łańcuchów wartości musi być doktryną odpowiedzialnej sprawczości. Sprawczość to zdolność do działania, a odpowiedzialność to rozumienie jego skutków. Technologia pełni rolę służebną. Cyfryzacja bez etyki jest jedynie nowoczesnym problemem władzy. Nie każdy koszt jest stratą, a nie każda oszczędność zyskiem. Zapas i lokalna kompetencja mogą być najwyższą wartością. Terminowa płatność, głos pracownika czy prawo chroniące słabszych to fundamenty zdrowego systemu. Wskaźniki, które pomijają ryzyko środowiskowe lub koszty społeczne, są niekompletne. Kryzys nie rodzi charakteru systemu, on go ujawnia. Dobro wspólne nie jest dekoracją, lecz warunkiem trwałości systemu. Nowoczesny model musi łączyć dyscyplinę i inteligencję z etyką oraz podmiotowością regionów. Łańcuch wartości to w istocie łańcuch odpowiedzialności. Przyszłość należy do tych, którzy tworzą systemy wystarczająco mądre i uczciwe, by zasłużyć na zaufanie ludzi. W świecie totalnych współzależności możemy udawać, że zarządzamy jedynie logistyką przesyłek. W rzeczywistości jednak projektujemy świat, w którym przyjdzie nam żyć. Pytanie o szybkość dostawy jest dziś wtórne wobec pytania o to, jaką wartość i za czyim kosztem dowozimy. Ostatecznie przyszłość nie należy do tych, którzy najsprawniej przesuwają rzeczy. Należy do tych, którzy potrafią budować systemy wystarczająco uczciwe, by zasłużyć na zaufanie ludzi i wspólnot.